Gość dnia w Radiu Rodzina.
Kolejna odsłona naszej audycji z cyklu Gość Dnia Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej. Przy mikrofonie ksiądz Mateusz Puchała. Dziś naszym gościem jest pani Daria Jurek, dyrektor powiatowej poradni psychologiczno-pedagogicznej w Opatówku. Pani Daria jest także neurologopedą, a prywatnie żoną i matką. Dzień dobry. Pani Dario, bardzo się cieszymy, że możemy spotkać się w studiu naszego radia.
Dzień dobry, witam serdecznie. Mnie również jest bardzo miło.
Zanim przejdziemy do właściwego tematu naszej rozmowy, bo chcemy troszeczkę dzisiaj porozmawiać o tym, jak towarzyszyć młodym ludziom w ich rozwoju, w ich wychowaniu, chciałbym zapytać też o miejsce pani pracy. Jest pani dyrektorem powiatowej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Co to jest za placówka i czym się na co dzień zajmujecie? Bo myślę, że to może być dla naszych słuchaczy też taka podpowiedź, że może być taki etap w naszym życiu, że my sami albo ktoś z naszych bliskich będzie potrzebował pomocy czy takiego wsparcia z waszej strony.
Mm-hmm. Powiatowa poradnia psychologiczno-pedagogiczna to placówka oświatowa, która mieści się w Opatówku, czyli na terenie powiatu kaliskiego. I naszą działalnością statutową jest udzielanie szeroko rozumianej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Wśród naszych pracowników pedagogicznych znajdują się psycholodzy, pedagodzy, neurologopedzi oraz doradca zawodowy. Przede wszystkim nasze działania nakierunkowane są na dzieci i młodzież, którzy są uczniami szkół podstawowych, przedszkoli i wszystkich placówek oświatowych, które mieszczą się na terenie powiatu kaliskiego, które uczęszczają do tych właśnie placówek mieszczących się na terenie powiatu kaliskiego. Nasza działalność jest nieodpłatna, bo jesteśmy placówką oświatową i zajmujemy się badaniami psychologicznymi, pedagogicznymi, logopedycznymi oraz doradzamy w wyborze ścieżki zawodowej. Prowadzimy również terapię i są to terapie skierowane głównie na terapie psychologiczne, pedagogiczne, neurologopedyczne. Również w naszym zakresie obowiązków znajdują się konsultacje dla rodziców, dla opiekunów prawnych, dla nauczycieli i specjalistów pracujących w szkołach i w placówkach na terenie powiatu kaliskiego. Oprócz tego wykonujemy różnych mnóstwo innych zajęć, które również wynikają z naszego statutu, ale też które mają wpłynąć na rozwinięcie kompetencji dzieci oraz na rozwijanie talentów. Stąd też organizujemy różnego rodzaju, na przykład konkursy dla właśnie dzieci z różnych etapów edukacyjnych oraz już po raz czwarty w tym roku zorganizujemy kolejną już konferencję, ale tym razem skierowaną do specjalistów szkolnych, gdzie podejmujemy ważne tematy dla nas w takim świecie cywilizacyjnym trudnym i chcemy pomóc w tym zakresie również.
Mhm. Czyli ten wachlarz waszej pracy, waszej działalności jest bardzo szeroki i cieszę się, że możemy dzisiaj na naszej antenie przypomnieć, że takie placówki właśnie istnieją w naszych powiatach i my, powiedzmy, możemy z tego korzystać, jeżeli tak, mamy taką potrzebę. Myślę, że taka informacja na początku naszej rozmowy jest bardzo ważna, bo może sami jako, nie wiem, rodzice, dziadkowie nie tak zawsze mamy odpowiednie kompetencje, a mieć świadomość tego, że jest konkretna placówka, instytucja, która może przekazać taką specjalistyczną, fachową pomoc, jest tak bardzo, bardzo ważne.
Tak.
Pani Dario, chcemy rozmawiać dzisiaj o wychowaniu, o towarzyszeniu młodym ludziom. No i właśnie tutaj trzeba wskazać na rodzinę, bo rodzina jest pierwszym i tym najważniejszym środowiskiem wychowawczym dziecka i rola rodziny na pewno jest niezastąpiona.
Tak, to prawda. Rodzina to podstawowa komórka społeczna, w której kształtują się podstawowe i takie najbardziej potrzebne kompetencje i umiejętności młodego człowieka. Przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że przyjmując do swojej rodziny dziecko, jesteśmy za nie przede wszystkim bardzo odpowiedzialni i sobie musimy uświadomić, że to, w jaki sposób jest będzie ono ukształtowane, to my tak naprawdę mamy najbardziej realny wpływ. Oczywiście szkoła czy przedszkole pełni taką rolę wspomagającą w wychowaniu, natomiast taką podstawową rolą rodziny jest właśnie przygotowanie do życia i wychowanie. Więc zastanawiając się, jaka jest rola rodziny, to naprawdę rola rodziny, czy rola rodziców, czy opiekunów jest bardzo szeroka. Począwszy od tego, że od pierwszych chwil urodzenia dziecka kształtują się więzi. I te więzi są bardzo ważne, żeby one były prawidłowo zbudowane, żeby one były zdrowe, bo one mają ogromny wpływ i rzutują na to, jak będzie to dziecko funkcjonowało w dorosłym życiu. Więc taka uważność ze strony mamy, taty od pierwszych chwil życia, od momentu pojawienia się dziecka jest bardzo istotna. Druga kwestia to i w jaki sposób my funkcjonujemy w tej rodzinie, czyli w jaki sposób do siebie się odnosimy, w jaki sposób szanujemy się, w jaki sposób informujemy się o różnych kwestiach, to również ma znaczenie dla dziecka, ponieważ ono obserwuje, jest naprawdę bacznym obserwatorem tego, co się dzieje wokół niego i naśladuje właśnie zachowania nasze, rodziców. Więc musimy, to są drobiazgi, ale na przykład, nie wiem, informowanie dziecka o jakiejkolwiek zmianie, o tym, kiedy ja przyjdę z pracy, o tym, jak będzie wyglądał nasz plan dnia, to być może dla nas jest to mało ważne i w zasadzie nieistotne, ale dla dziecka, szczególnie takiego małego, to naprawdę ma duże znaczenie. Bo tym bardziej, że ono nie potrafi na przykład odróżnić ile trwa tak naprawdę godzina, a kilka godzin. Kiedy jest odstawione, mówiąc potocznie, do przedszkola, to ono nie potrafi sobie wyobrazić, jak długo ta rozłąka będzie trwała. I naprawdę dla nas może to być tylko 5 czy 6 godzin, a dla tego dziecka ogromna ilość czasu. Więc taka informacja, komunikacja, wzajemne poszanowanie siebie, to ma bardzo duży wpływ na to, jak kształtuje się ten młody człowiek. Oprócz tego jeszcze ważne jest, żebyśmy my rodzice pokazywali sposoby rozwiązywania na przykład konfliktów, czy sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach, bo kto ma tego nauczyć, jeśli nie my? W tym okresie do trzeciego roku życia wiadomo, że takim najbliższym środowiskiem dziecka są właśnie rodzice, ewentualnie dziadkowie plus rodzeństwo. No i wiadomo, że to samo dziecko nie posiada takich umiejętności, kompetencji radzenia sobie z różnego rodzaju kłopotami, problemami. A oni też mają, one też, te dzieci mają już swoje problemy i kłopoty, więc to my musimy pełnić taką rolę właśnie przewodnika po emocjach, po tym, żeby je nazwać, żeby rozróżnić, co jest dobre, co jest złe, żeby pokazać tą właściwą drogę podążania na przykład. I to znów wiąże się z tym, że przede wszystkim przykłady, które będą płynęły od nas, od rodziców, od mamy, taty i dziadków. Powiedziałam o więziach, więc jakby takim nieodłącznym elementem będzie również to, że rodzina powinna pełnić też rolę takiego wsparcia. Czyli dobrze jest, jeżeli dziecko wraca do takiego domu, w którym nie będzie słyszało tylko krytyki, słów, których być może w danym momencie nie chce usłyszeć, bo oczywiście taka konstruktywna krytyka zawsze jest wskazana, ale dobrze by było, żeby dziecko, które wraca na przykład sfrustrowane ze szkoły po nieudanym sprawdzianie, od razu w progu nie usłyszało słów na przykład, no wiedziałam, że tak będzie, bo widziałam, że się nie uczyłeś, tylko być może że najpierw trzeba by wysłuchać i dopiero wtedy odnieść się do danej sytuacji. Czyli to wsparcie, które powinniśmy dawać my, dorośli, dzieciom jest nieocenione. Wsparcie i zrozumienie. Także rola rodziny naprawdę jest ogromna, bo często z perspektywy poradni właśnie patrząc, kiedy zgłaszają się do nas rodzice z różnego rodzaju problemami, to my również zbieramy wywiad. czy rodzina jest pełna, jakie jest wykształcenie rodziców, to też dla nas ma znaczenie, czy w danej rodzinie występują inni członkowie rodziny, czy rodzina jest wielopokoleniowa, czy mieszka w jednym domu, czy każdy w swoim prowadzi swoje odrębne gospodarstwo domowe, czym zajmują się rodzice, czyli nie robimy tego dlatego, żeby tylko wiedzieć. To ma znaczenie, bo pokazuje nam to pewny rodzaj, pewną ścieżkę, którędy to dziecko zostało poprowadzone. Czyli wiemy już, jakie podwaliny zostały zbudowane i mamy taką pewność lub niepewność, że ta rodzina jest takim bezpiecznym miejscem dla dziecka i problemy, które pojawiły się, nie wynikają stricte z rodziny, z tego podstawowego miejsca, gdzie dziecko najwięcej przebywa, tylko być może są one gdzieś w jakimś innym źródle utkwione. Stąd też ten wywiad jest dla nas bardzo istotny. I każdy z nas ze specjalistów będzie ten wywiad zbierał troszkę pod innym kątem. Wiadomo, że psycholog skupi się bardziej na relacjach, właśnie na więziach, na tym, czy dziecko jest wychowywane przez obojga rodziców, czy być może tylko przez mamę lub przez tatę. My nie wnikamy, dlaczego nie oceniamy. Nie jest to naszą rolą, ale musimy takie rzeczy niestety wiedzieć. Lub stety. Mhm.
Czyli drodzy Państwo, widzimy, że ta rola rodziców, rola mamy, taty jest niezastąpiona. I oczywiście my dzisiaj chyba możemy się spotkać z taką tendencją trochę taką psychologiczną, że chcemy niekiedy, żeby to za nas, nie wiem, szkoła, nauczyciele wychowali nasze dzieci. I taka, nie wiem, nawet myśl, że znajdę najlepszą szkołę w naszym mieście, żeby no właśnie trochę się też usprawiedliwić, bo ja będę jako rodzic pracował, żeby mojemu dziecku niczego nie brakowało, ale właśnie zabraknie tej zwykłej obecności. Chciałbym teraz zapytać, jakie znaczenie ma ta codzienna obecność rodziców, kiedy właśnie dziecko przyjdzie z przedszkola, ze szkoły, że może z rodzicami porozmawiać na wszystkie tematy, na te trudne, że nie musi gdzieś uciekać i mieć też takie poczucie bezpieczeństwa w domu. To jest chyba dzisiaj bardzo, bardzo ważne i bardzo istotne.
Tak, to prawda. Ważne jest to, żeby ten czas zawsze wygospodarować dla dziecka i ja zdaję sobie sprawę, że w dzisiejszych czasach jest to bardzo trudne, bo faktycznie mamy bardzo dużo obowiązków, zadań, pędzimy z jednego miejsca pracy do innego, chcemy, tak jakby skoncentrujemy nasze rodzicielskie działania na tym, żeby zapewnić dziecku podstawowe albo nawet i ponad podstawowe potrzeby były zapewnione w takim najlepszym wydaniu. Czyli żeby to były wakacje kilka razy do roku na przykład. Żeby dziecko mogło skorzystać i rozwijać swoją pasję, czyli nie wiem, 3-4 razy w ciągu tygodnia bierze udział w jakichś zajęciach rozwijających. Wiadomo, że wiąże się to z wydatkami, dlatego rodzice słusznie pracują na to i chcą to zapewnić. Natomiast czasami warto zastanowić się i zatrzymać, czy jest to aż tak bardzo ważne i tak bardzo istotne w kontekście tego, co tracimy. Czyli tracimy ten czas nasz, wspólny, jeden na jeden, czyli dziecka z rodziną, z mamą i z tatą. Ja tutaj być może trzeba by, to nie da się jednoznacznie też określić, bo są różne sytuacje rodzinne i wiadomo, że czasami, jeżeli jest to samotny rodzic, on faktycznie jest zobligowany do tego, żeby dużo pracować, bo nie ma innej możliwości, nie ma wsparcia z drugiej strony. Więc to nie jest tak, że ja to usprawiedliwiam, ale jest to bardziej zrozumiałe. Natomiast w przypadku, kiedy mamy ten taki obraz rodziny pełnej, to wiadomo, że ten okres od niemowlęctwa do trzeciego roku życia, to jest naprawdę bardzo istotny wtedy, kiedy ważne jest to, żeby mama była obecna w życiu tego dziecka, bo tego nikt nie zastąpi. Mamy naprawdę możliwości skorzystania z urlopów macierzyńskich, z wychowawczych, więc ja z perspektywy dyrektora może niekoniecznie dobrze to brzmi w moich ustach, bo teraz moi pracownicy powiedzą, a szefowa mówiłaś, więc korzystam. Ale z perspektywy mamy i żony doceniam ten czas, kiedy szczególnie z drugim synem mogłam być dłużej w domu i faktycznie poświęcić jemu bardziej uwagę. Nie mówię, że z radością nie wracałam do pracy, bo faktycznie wróciłam. Natomiast myślę, że ten czas, jakość spędzonego czasu z dzieckiem jest bardzo istotna. Więc ja zachęcam do tego, żeby młode mamy przewartościowały to. Natomiast myślę, że jeżeli już mamy taką sytuację, że jesteśmy, że tak musimy pracować, albo mamy taki czas w życiu, że rzeczywiście nam te okazje gdzieś wpadają i korzystamy z tego, to ważne jest właśnie, to stawiałabym na jakość tego czasu spędzanego z dzieckiem. Czyli być może takie proste czynności, typu, nie wiem, wspólne przygotowywanie kolacji, bo być może obiad zjadamy każdy osobno gdzieś, bo nie ma na to przestrzeni i czasu, ale ten czas na wspólną kolację, czy na wspólne śniadanie, chociażby w weekend, to jest naprawdę bardzo, bardzo istotne, bardzo ważne, szczególnie dla takich dzieci już w wieku szkolnym, czyli nawet w tym wieku, mówię na tym drugim etapie edukacyjnym, klas 4-8, bo mam wrażenie też, że jeżeli my o to nie zadbamy wcześniej, to później nam się to po prostu samo rozpłynie. My się już później nie złapiemy, nie mamy na to szans i możliwości, bo te nawyki i przyzwyczajenia wejdą nam tak bardzo w krew, że naprawdę w tym naszym napiętym kalendarzu nie znajdziemy na to czasu. Więc chyba warto o to dbać od najmłodszych lat i ten czas wspólny wygospodarowywać od początku. I sobie to jakby taką checklistę, gdybym musiała stworzyć, to myślę, że to by było na pierwszym czy na drugim miejscu moich obowiązków, żeby właśnie wygospodarować, żeby znaleźć i żeby ten czas był jakościowy. Nie wiem, to może być nawet wspólny spacer do lasu i wtedy jest przestrzeń do tego, żeby porozmawiać, żeby się nawet pokłócić i oczyścić atmosferę, bo czasami to też jest potrzebne. Być może wtedy będzie łatwiej dziecku otworzyć się i mimochodem po prostu wyjdą nam jakieś tematy, które fajnie, żeby były przegadane z rodzicem. I znów wracam do roli rodziny, do wsparcia, czyli wysłuchać, porozmawiać, wyjaśnić, pokazać pewne sposoby rozwiązania. Myślę, że to jest naprawdę dla dziecka bardzo istotne, bo też buduje takie poczucie bezpieczeństwa i też to, co mówiłam na początku, ja wracam do domu nie tylko po to, żeby się tam przespać i żeby zjeść, ale wracam po to, co najważniejsze, po emocje, po uważność, po wsparcie, po miłość po prostu.
Tak, nasze życie zawodowe, praca to jest tylko dodatek tak naprawdę. Istotą jest rodzina i to bycie razem jest bardzo ważne, ta integracja, bo mam takie wrażenie, że my nieraz mieszkamy razem w domu pod jednym dachem, ale mieszkamy trochę osobno, bo każdy robi swoje. No właśnie, nawet obiadu nie jemy razem, bo powiedzmy wracamy o różnych porach dnia do domu, bo ktoś kończy pracę później, dziecko ze szkoły wraca wcześniej. No i później każdy gdzieś zamyka się w swoim pokoju, ktoś ma telewizję, ktoś ma swojego smartfona i tak dalej, albo nawet jemy kolację razem, ale każdy jest wpaczony, o tym też za chwilkę jeszcze powiemy. No właśnie, pewne rzeczy chyba trzeba dzisiaj przewartościować.
Tak.
To jest bardzo...
Tak, to prawda. Właśnie jakby jak patrzymy na młodego człowieka, to podłożem jego całego rozwoju jest rodzina, zawsze. I te wartości, które przekazuje mu ta rodzina, czyli moglibyśmy się zastanowić nad tym, jaka jest też rola, plus co my powinniśmy zrobić jako rodzice, żeby w pełni wywiązać się ze swoich obowiązków. Nikt nas niestety tego nie uczył, nie ma takiej szkoły, ale ważne jest, żebyśmy przede wszystkim poprzez swoje postępowanie, poprzez to, jak żyjemy, pokazywali dziecku, kim jesteśmy i przez to dziecko może wzorować się na nas. Czyli jeżeli ja tylko będę mówiła, że na przykład, słuchaj, trzeba odnosić talerz po śniadaniu do kuchni, ale sama tego nie zrobię, to nie mogę tego oczekiwać od swojego dziecka, no bo nie pokazałam, nie nauczyłam tego. Więc myślę, że to zaczyna się od małych rzeczy, naprawdę od małych, podstawowych rzeczy. Tym bardziej, że musimy sobie zdawać sprawę z tego, że tak naprawdę do 6 roku życia nasze dziecko jest jak gąbka. Ono pięknie nasiąka tym, co my mu będziemy zapodawać. I mózg właśnie tego dziecka w okresie tym, tego od 0 do 6 jest bardzo plastyczny, bardzo elastyczny, bardzo podatny na to, co będziemy mu programować, można by powiedzieć, takim językiem trochę neurologicznym. Więc ważne jest to, żebyśmy pokazywali, nie tylko mówili, ale pokazywali. Oprócz tego ważne jest również to, żebyśmy umieli postawić dziecku granice, czyli pewne ramy, wśród których będzie się ono poruszało. Być może ktoś powie, że to ograniczamy w jakiś sposób. Nie, uważam, że nie, dlatego że te ramy, te granice, które stawiamy, pokazują dziecku, do którego momentu ja mogę się posunąć, a jeżeli bym chciał przekroczyć te granice, to zapala nam się czerwone światełko, zielona lampka i zastanawiamy się, czy na pewno idę w dobrym kierunku. Być może o tym mama nie mówiła, nie wspominała, więc tutaj takie poczucie trochę bezpieczeństwa buduje się w dziecku, że ja wiem, że jeżeli po tym terenie będę się poruszał, to na pewno jest to okej, jest to w porządku, jest to coś, czego nauczyła mnie mama czy tata. Więc stawianie granic jest jak najbardziej wskazane. Kolejną rzeczą to jest, jeżeli byśmy widzieli, że na przykład dziecko ma jakieś inklinacje, że zaczyna w kierunku takim, że zaczyna nas troszkę okłamywać, trochę przeciąga tą przysłowiową strunę, próbuje na swoją stronę gdzieś tam nas wypróbować, na ile może sobie pozwolić, to myślę, że takie karanie też nie jest do końca wskazane, bo bardziej być może skupić się należałoby na takim wzmacnianiu tych pozytywnych zachowań, tych dobrych zachowań, bardziej podkreślanie, wyodrębnianie ich, niż właśnie tylko takie na zasadzie dziecko otrzymuje komunikat, aha, zrobiłem to i to, dobra, dostanę karę. Co sobie programuję? Tak naprawdę sobie myślę, dobra, następnym razem zrobię jeszcze jakąś inną sprawę, no to tylko będzie jakaś kara. A nie wiąże się to z niczym przyjemnym, a jednak mózg potrzebuje trochę tego, ten ośrodek przyjemności też potrzebuje takiego wzmocnienia, więc jeżeli widzimy, że nie wiem, posprzątało zabawki w swoim pokoju, to zróbmy z tego takie małe święto, że wow, super, udało ci się, pięknie, zobacz jak jest w pokoju świetnie, przyjemnie, czysto, pachnąco, wzmocnimy to, uczcimy to na przykład, nie wiem, gałką lodów w kuchni, po prostu zjedzoną i to będzie bardziej zapamiętane przez dziecko, aniżeli ta kara, która nam się wryje w serduszko i gdzieś być może jakąś drzazgę wbije, a tutaj mamy taką pozytywną raczej kwestię. Inną kwestią jest również to, że czasami rodzicom chyba brakuje takich umiejętności, takich kompetencji. Tak jak powiedziałam, nikt nas tego nie uczył. Po prostu urodziło nam się dziecko, a instrukcja obsługi nie była dołączona. Więc czasami brakuje nam właśnie tych kompetencji. I mimo, że mamy intuicję, że mamy emocje, które na nas kierują, to nie potrafimy poradzić sobie z jakimś problemem. Chociaż rodziców mamy coraz bardziej świadomych, ale mimo wszystko warto wtedy sięgnąć być może po jakąś literaturę. I to ja nie mówię o takiej literaturze fachowej, psychologicznej, aczkolwiek możemy czytać jak najbardziej, żeby zrozumieć mechanizmy działania. Ale mam tutaj na myśli różnego rodzaju bajki. Co robili nasi rodzice? Czytali nam po prostu, a w baśniach, w bajkach było wiele zawartych różnych morałów, które nam zapadały gdzieś tam w pamięć. Dzisiaj ta literatura dziecięca jest tak bogata. Wydawnictwa prześcigają się w tym, żeby w jakości tych książek i naprawdę są wyjaśniane różnego rodzaju zagadnienia, począwszy od tego, jak na przykład pożegnać się ze smoczkiem, aż do takich trudnych, bardziej zaawansowanych kwestii, na przykład jak poradzić sobie z tym, że dziecko mnie kłamie. Więc warto sięgać po taki rodzaj radzenia sobie z problemem, a wiąże się to świetnie ze spędzonym wspólnie czasem. Więc mamy tak naprawdę dwie pieczenie na jednym ogniu zrobione, upieczone. No i kolejna kwestia to jest, też troszkę już o tym wspominałam, czyli ta więź rodzicielska z dzieckiem, ale również podczas jeżeli napotykamy z jakimkolwiek się kłopotem czy problemem, to jakby podstawą jest znów rozmowa. Czyli, ale nie moralizowanie, tylko bardziej wyjaśnianie, dlaczego akurat tak powinniśmy postąpić, a nie inaczej. I trochę też uczenie empatii przy okazji dzieci, czyli zastanowienie się wspólnie, pomyśl, jeżeli nawet coś się wydarzyło przykrego, doszło do jakiegoś, nie wiem, do jakiejś przepychanki wśród kolegów, koleżanek, czy jakiejś takiej złości wyartykułowanej, to tutaj wyjaśnienie dlaczego, ale też pomyśl, jak czuła się ta druga osoba. Czyli rodzenie i budzenie w drugim człowieku empatii. Za chwilkę my będziemy tej empatii potrzebować, bo to się będzie przekładało nie tylko na relacje koleżeńskie, na relacje w społeczeństwie, w którym funkcjonuje to dziecko, ale również pomiędzy mną, rodzicem, a moim dorosłym już dzieckiem. Później to przełoży się na miejsce pracy. Będzie nam łatwiej porozumieć się, dogadać, zrozumieć, dlaczego na przykład, nie wiem, będą nasze dzieci piastować różne stanowiska, również te dyrektorskie, być może kierownicze. Myślę, że takie kompetencje miękkie, które będziemy rozwijać od początku, będą miały również wpływ na to, jak będą funkcjonowały w dorosłym życiu. Czyli będzie nam łatwiej zrozumieć, że na przykład nie przyszedł ktoś do pracy, bo faktycznie jego córka czy syn był przeziębiony, był chory, miał gorączkę. A my patrzymy na to wielokrotnie zero-jedynkowo. Skąd nam się to bierze? No z braku empatii. Więc to też jest bardzo istotne. I jest jeszcze jedna kwestia, o której chciałam tutaj w tym kontekście powiedzieć. To jest, trochę dzieci same powinniśmy pozwolić dzieciom samym doświadczać pewnych sytuacji. Nie uprzedzać i niekoniecznie zawsze układać dzieciom, tylko pozwolić im na taką samodzielność adekwatną do wieku, w którym są. Czyli na przykład jeżeli zdarzy się taka sytuacja w przedszkolu, że wraca dziecko z przedszkola do domu, zapłakane, smutne, sfrustrowane, w złym humorze i okazuje się, że przyczyną tego jest to, że dzisiaj na przykład jego ulubiony kolega nie chciał się z nim bawić. Drążymy temat, dopytujemy, a co się zadziało i okazuje się, że na przykład wcześniej, kilka dni wcześniej czy dzień wcześniej nie chciał się to moje dziecko nie chciało się na przykład podzielić zabawką z tym chłopcem akurat. No i efekt był taki, że ten chłopiec się od niego odwrócił, nie chciał się z nim bawić. Trochę na swoim własnym przykładzie, trochę poprzez własne doświadczenie nauczyło się tego, że jednak chyba warto byłoby przemyśleć ten mój czyn. Czyli na przykład następnym razem podzielę się, bo chcę mieć jego uwagę, chcę mieć jego obecność, chcę się z nim bawić. Czasami rodzice wkraczają zbyt szybko. Czasami rodzice chcą sami rozwiązać kłopot za problem. Problem. Dla niego to był problem. Dla nas to nie jest problem, ale dla niego to był problem. Chcą sami rozwiązać ten problem. Nie, pozwólmy samemu dziecku dojść do tego. Trochę czasami, nawet jeżeli będzie to będzie mu przykro, ale jednak nauczy się poprzez to doświadczenie i nabędzie nowych kompetencji radzenia sobie w takiej trudniejszej sytuacji. Dzisiaj to jest zabranie zabawki. Jutro to będzie, nie wiem, być może jakaś taka trudniejsza rozmowa z moją koleżanką, przyjaciółką. Później to będzie rozmowa z moim szefem czy z moim współpracownikiem. Więc wracamy to znów do źródeł. Rodzina, wartości, kompetencje, nabywanie tych kompetencji, pozwalanie na czasem na jakąś przykrą sytuację, ale towarzyszenie w tym, obserwowanie i bycie, i wsparcie, i dawanie wsparcia, ale nie wyręczanie i nie próbowanie układania za nasze dziecko wszystkiego. To jest, myślę, że istotne.
Drodzy Państwo, na pewno dzisiaj nie wyczerpiemy całego tematu związanego z wychowaniem i towarzyszeniem dzieciom, młodzieży w ich rozwoju. Mieliśmy przygotowanych jeszcze kilka innych zagadnień, ale Pani Dario, chyba umówimy się na kontynuację tej rozmowy. Chociaż mówię jeszcze jedno pytanie, bo chyba dzisiaj trzeba też troszeczkę odczarować rolę poradni psychologiczno-pedagogicznej, bo słuchając tego wszystkiego, co pani mówi. Tak. Ja sobie wróciłem pamięcią do tego czasu, kiedy ja byłem nastolatkiem, to były lata 90., że właśnie do poradni wtedy, nie wiem, trafiały takie dzieci, które, nie wiem, miały jakieś deficyty, defekty i tak dalej. Nie?
Tak, ktoś sobie...
I to było takie raczej bardzo negatywne, że jeżeli ktoś idzie do poradni już takiej, no to on już rzeczywiście do niczego się, może to jest złe słowo, nie nadaje, ale no już sobie nie poradzą nauczyciele, rodzice, to wtedy musimy wysłać do poradni i to będzie taka ostatnia deska ratunku. Dzisiaj trzeba to odczarować, że każdy z nas powinien, chce się rozwijać. Nie mamy odpowiednich predyspozycji i tutaj ta współpraca jest bardzo ważna. Rodziców, szkoły, no ale właśnie mamy jeszcze taką placówkę, jak poradnia psychologiczno-pedagogiczna, która może nam pomóc i rozszerzyć też horyzonty. I to nie jest tak, że jeżeli my nasze dziecko poślemy do takiej poradni, no to już jest taka tragedia.
Tak,
nie, no tak dzisiaj tak już nie jest, prawda?
Zgadza się. Zdecydowanie nie, tym bardziej, że też każdy z... Nie tylko nasze zadania są nakierowane na dzieci czy młodzież, ale jeżeli rodzic właśnie nie radzi sobie w jakichś swoich, ma jakieś deficyty w obrębie kompetencji rodzicielskich, to my jesteśmy po to, żeby wskazać drogę, porozmawiać, nakierować, wyjaśnić, wspomóc również, bo my rodzice
czyli
też...
Czyli rola wspomagająca.
Tak, tak, wspierająca, wspomagająca. My, przecież my, sama jestem mamą i wielokrotnie mam frustrację i przemyślenia, że ojej, mogłam zrobić tak, a zrobiłam w ten sposób, zareagowałam być może zbyt impulsywnie, więc to jest normalne. Każdy, jesteśmy ludźmi, mamy swoje emocje, mamy swoje przeżycia, mamy swoje bagaże doświadczeń i nie pełnimy tylko jednej z ról, więc jak najbardziej poradnia również może wspomóc tutaj rodziców czy opiekunów prawnych, po to jesteśmy. Myślę, że tuż też warto wspomnieć o roli doradcy zawodowego w poradni, bo czasami no to my znów rodzice doradzamy naszym dzieciom w wyborze ścieżki zawodowej, ale czasami też nie potrafimy odkryć tych talentów lub dostrzec tych talentów u naszego dziecka. Jeżeli zjawi się rodzic z dzieckiem u nas w poradni, możemy wykonać właśnie takie diagnostyczne badanie, określić mocne strony dzieciaka, wskazać jego obszary, w których on naprawdę będzie się dobrze sprawdzał. A fajne to jest czasami też tak, że to my, rodzice, mamy swój pomysł na dziecko, a dziecko ma swój pomysł. I tutaj jest to miejsce takiej konfrontacji, że... Jednak zobacz, mamo, ja miałem chyba rację, chyba powinienem w tę stronę iść, bo tu mam takie kompetencje, te cechy mam silne, mocne, więc ten mój zawód, który wybrałem, nie wiem, elektryka, będzie naprawdę świetny, będę się w tym sprawdzał, więc warto również pod tym kątem zapisać się do poradni, tym bardziej, że tak jak wspomniałam, są to nieodpłatna działalność w ramach, jesteśmy placówką oświatową, więc... Po takim badaniu również zawsze dostajemy wskazówki do pracy, do tego, jak, w jakim kierunku, jakie zadania możemy jeszcze przepracować, co możemy ze sobą zrobić, gdzie możemy dalej pójść, gdzie jeszcze skorzystać z jakiejś innej fachowej pomocy, bo wielokrotnie też tak trzeba niestety zrobić. Szczególnie tutaj mówię o małych dzieciach, jeżeli mamy jakieś deficyty, o których ksiądz wspomniał, to fajnie, my wielokrotnie, praktycznie zawsze wspomagamy się lekarzami specjalistami, czy to właśnie neurologiem, czy lekarzem, który będzie badał nam na przykład słuch, czy wzrok, bo tak naprawdę wszystkie te zmysły mają również znaczenie w rozwoju dziecka. Więc patrzymy na dziecko globalnie, holistycznie, współpracujemy naprawdę z wieloma instytucjami, z wieloma ośrodkami, z wieloma placówkami. I jakby nadrzędnym celem jest sprawowanie opieki psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, ale ma to służyć właśnie rozwojowi dziecka.
Drodzy Państwo, padło dzisiaj na naszej antenie bardzo wiele trafnych podpowiedzi. Ja myślę, że to jest taka piękna lekcja dla każdego z nas, dla rodziców, dla dziadków. Była z nami pani Daria Jurek, która jest dyrektorem powiatowej poradni psychologiczno-pedagogicznej w Opatówku, to także neurologopeda. Dzieliła się pani swoim doświadczeniem zawodowym, ale właśnie tak czułem, że wypowiadała się pani też jako mama,
tak,
bo to jest chyba najpiękniejsze.
najważniejsza rola w moim życiu. Tak.
Które no właśnie zdobywamy cały czas i to jest bardzo, bardzo ważne. Jeżeli pani da się namówić, to umówimy się na kontynuację naszej rozmowy. Dlatego w tym miejscu nie stawiamy kropki, tylko stawiamy przecinek. Bardzo dziękuję za rozmowę, za poświęcony czas i przypomnę państwu, że naszym gościem była pani Daria Jurek. Dziękuję i do usłyszenia.
Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia.
Gość dnia w Radiu Rodzina.